Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb, zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje tych wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierć. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem. Są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga. Cały zaś świat leży w mocy złego. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. Oto Słowo Boże.
To, co szokuje w tym fragmencie pierwszego listu świętego Jana Apostoła w rozdziale 5, od wiersza 14, to jest to, że święty Jan Apostoł mówi, jeżeli chcecie komuś naprawdę pomóc, widząc, że on męczy się grzechem, to módlcie się, a na pewno mu pomożecie. Bo są grzechy, które nie sprowadzają tak zwanej śmierci w głębiny ducha, ale są grzechy, które wprowadzają wewnętrzną śmierć. I za tych święty Jan Apostoł mówi, nie módlcie się, że są ludzie, bywają ludzie w takim rodzaju grzechu, że możecie się modlić, ale nie polecam. I warto sobie postawić pytanie, dlaczego? Otworzymy pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 5, i tam będziemy mieli odpowiedź, czytam. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to takie rozpuście, jaka nie zdarza się nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą, zamiast z upolewaniem żądać, aby usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem tak, jak gdybym był wśród was sprawcą tego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, uwaga, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że musiał być to człowiek bardzo odporny na uwagi, które otrzymywał w swojej pysze. No i zostało to tak zagłaskane, pozostawione. I gdy to doszło do wiadomości świętego Pawła Apostoła, bardzo ostro zareagował. Wydał tego człowieka w moc szatana i prosił, żeby cała wspólnota, cała gmina w Koryncie tego samego dokonała. Mocą Jezusa Chrystusa. Za kogo się nie modlić? Ten grzech na pewno sprowadzał śmierć duchową, nie dawał szansy na zbawienie, a grzesznik nie miał ochoty na poprawę. Takiego nie tolerujcie we własnej gminie. musicie go wydalić z gminy. Inaczej mówiąc, ekskomunikować. Ekskomunika pochodzi ze słowa łacińskiego wyłączyć ze wspólnoty, ekskomunii, wyłączyć ze wspólnoty. Dziś to prawie że zanikło, praktycznie zanikło. Kiedyś tutaj nie tak dawno używałem porównania, że bywa, że gdy ktoś odchodzi z chóru, to chór bardzo na tym zyskuje, ponieważ nie fałszuje. I ludzie, którzy nie mają dobrego słuchu, nie włącza się do chóru, bo automatycznie jeden fałszywy głos sprawia, że cały chór przestaje się liczyć. Pan Jezus, pamiętam w swoich współczesnych przekazach, nie wiem czy przez ojca Pio, czy w związku z osobą ojca Pio było to powiedziane, że jeden kapłan grzeszny więcej z was robi niż 100 dobrych. Dlaczego się nie módlcie? Najpierw dlatego, że jak się modlimy, to wtedy szatan atakuje modlącego się. Daje mu bardzo popalić. Demony atakują tego, który chce im odebrać grzesznika. Wtedy bardzo cierpi. To jest raz. Po drugie, jest problematyczne, czy ta modlitwa będzie skuteczna. A co jest skuteczne? Może być skuteczne wydanie go w moc szatana całkowicie. I wtedy szatan daje mu mocno popalić i jest szansa na nawrócenie. Że są sytuacje, w których Bóg wydaje, tak jak na przykład Izraela wydał moc niewoli babilońskiej, bo był bezsilny w prorokach. Był bezsilny. Jezus dokonał zbawienia, to zbawienie nie było przyjęte, trochę powstało fałszywych mesjaszy politycznych, dokonali zrywu powstańczego i można by powiedzieć, że Jezus wydał ich moc ich decyzji, konsekwencji, moc demona. W rozproszenie, w którym żyją po dziś dzień, po całym świecie. No i na pewno mieli i mają pytanie, przecież był obiecany Mesjasz. Pamiętam, gdy jeszcze w początkach mego kapłaństwa pracowałem w duszpasterstwie akademickim na Kulu i przy Kulu, bo 5 uczelni należało do tego kościoła akademickiego i przychodzili pobliskich akademików. Z jakimiś wykładami przyjechał duszpasterz akademicki studentów żydowskich ze Stanów Zjednoczonych. Potężny, zwalisty mężczyzna. No i przy posiłku, nie wiem czy to było śniadanie czy obiad, jeden z profesorów postawił mu pytanie, a jak u was teraz jest z problemem Mesjasza? Czy wy jeszcze czekacie na Mesjasza? No, poczuł się zakłopotany i powiedział tak, doszliśmy do wniosku, że Mesjaszem jest nasza śmierć. Już nie czekają, ale na pewno całe stulecie mieli pytanie o Mesjasza. Wydali w konsekwencję grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Są grzechy, za które bliźnich, za które trzeba się modlić i im pomagać. Modlitwa będzie pomocna, skuteczna. Ale są grzechy takiej natury, które dają stan wewnętrznej duchowej śmierci i nie należy, nie polecam wam się modlić. Po pierwsze, będziecie bardzo cierpieć, problematyczna wartość będzie. Zostawcie to Bogu i ewentualnie wydajcie kogoś takiego w moc szatana, jak tutaj czyni święty Paweł. Zerknąłem do komentarzy takich klasycznych wydań Pisma Świętego, współczesnych. Jedni mówią, że chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Na pewno to wchodzi w grę. Ale ja myślę, że chodzi też o coś bardziej prostszego, mianowicie Jezus w krzyżu zaistniał po to, żeby zrodzić w rodzinie ludzkiej, tam gdzie jest krzywda, przebaczenie. Nową postawę, przebaczenie. Jeżeli gdzieś nie ma przebaczenia, jest duża zatwardziałość, nienawiść, to żeby to zrodzić, to przebaczenie, to chyba też Bóg wydaje w moc złego ducha. I tam w tej przypowieści w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że jeżeli ktoś nie przebacza, jest wydany katem. Jest wydawany katem. Człowiek, w którego sercu, który na wszystko nie reaguje przebaczeniem Chrystusowym z krzyża, jest wydawany katem. Jest wewnętrznie katowany przez świadomy mur. W swojej praktyce duszpasterskiej takich przypadków spotykałem ogrom. I wielu ląduje w zakładach dla psychicznych chorych, nie wiedząc dlaczego. Katon. Tutaj świat demonów jest nazywany, że to są kaci. No to rozeznawajcie zawsze, czy tu się modlić, czy też nie wydałeś moc demona, dopiero szatan może nawrócić. Sprawa jest niesłychanie delikatna, bym powiedział, ale też dość szokująca. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Jeżeli grzeszymy, tośmy nie do końca narodzili się z Boga. Oczywiście te narodziny są w krzyżu Jezusa Chrystusa. Ten fragment wart jest rozważenia. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały za świat leży w mocy złego. Świat, w którym żyjemy, leży w mocy złego, który oczywiście ukrywa się pod pozorami dobra.
Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają na bębnie i cytrze, bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech się chwałą cieszą święci, niech się weselą na łożach wysiadnych. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich świętych Jego. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył Jezusa przychodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus im odpowiedział: chodźcie, zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Wbrew pozorom ten fragment Ewangelii Jana stawia bardzo, bardzo, bardzo ważny problem. W momencie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, ktoś, kto zna Boga, zna Trójcę Świętą, wie, kim Bóg jest, przyszedł do ludzi, to mamy szansę dowiedzieć się, kim jest Bóg. Czyli mamy obowiązek stać się Jego uczniami. Chciałoby się powiedzieć, że ci uczniowie Jana Chrzciciela byli w przedszkolu, a teraz, kiedy poszli za Jezusem, Jezus im zaproponuje, by się stali uczniami. Nie ma kogoś bardziej kompetentnego, by uczyć człowieka Boga. Jezus zaczyna ich uczyć Boga, uczyć Jego języka, Jego najgłębszej istoty, którą chce przemawiać do wszystkich ludzi. I z Ewangelii, czterech Ewangelii, możemy wyczytać, żeby być uczniem Boga, Jezusa Chrystusa, to trzeba spełniać w sobie dwa warunki. Pierwszy warunek to trzeba być pokornym, żeby dać się pouczać, uczyć. I drugi warunek, być ubogim. Ja nie znam Boga, pozornie Go znam. Pokora i ubóstwo, bardzo bliskie pojęcia, bliskie siebie pojęcia. Dlatego też Jezus zaczyna swoją misję od ubogich, od pasterzy, od rybaków, bo oni byli i ubodzy, i pokorni. Dlatego nie zaczyna w Jerozolimie, bo tamtych zalet serca i umysłu by nie znalazł. Jest to ważny fragment, bo nam jasno chce postawić Jezus, że chce w nas mieć uczniów, bo On może nas nauczyć Boga. Jest kompetentny. A my musimy zejść może z piedestału, jeżeli taki sobie zbudowaliśmy, i słuchać codziennie Jezusa Chrystusa. Jezu, ucz mnie. Ucz mnie Boga. Jak wiecie, że jeżeli się dostaniemy do czystca, to tam jeszcze będą korekty tego wypracowania, które pisaliśmy. No, ja nawet 80 lat piszę to wypracowanie. Będą korekty w czystce. Tutaj ortografia nie taka. I to jest dla mnie wspaniałe odkrycie, że mamy niezwykłego, wyjątkowego nauczyciela, a my mamy przyjąć status ucznia. I historia Piotra, a jutro będzie historia innego apostoła, czy raczej apostołów, jest tylko przykładem, jak to uczenie wyglądało. Bo już na początku Jezus, widząc go, powiedział mu: znam cię, ty jesteś Szymon, syn Jana, będziesz kiedyś Piotrem. Piotr to tyle samo, co skała po aramajsku. Skała. Kefas. I uczyli się Boga. Były momenty przełomowe. Mieli klasówki. Półtora roku minęło i byli poddani egzaminowi. Jezus ich wyprowadza pod Cezareę Filipową i pyta, do jakich wniosków ludzie doszli. Nikt z ludzi nie wpadł na pomysł, że to jest Mesjasz. A wy? Piotr wyszedł i od razu piątkę otrzymał. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział: tę prawdę wlał ci Ojciec Niebieski. I Jezus dalej wprowadza korektę, ale według ksiąg świętych, według tego, co jesteście w stanie zauważyć, co się dzieje wokół mojej osoby, będę odrzucony, czyli takiego Boga Izrael nie chce. Takiego Boga Izrael nie chce. Ponieważ jestem zbyt wymagający świętości, ponieważ wymagam miłości na miarę Boga, nawet gojów, nawet pogan, a to jest niemile widziane. Już na samym początku, według Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus znalazł się w synagodze swego miasteczka w Nazarecie, ponieważ powiedział, że Bóg kocha tak samo pogan, jak i Żydów, i chciano go strącić ze skały. Nie dali się pouczyć. Kiedy Jezus powiedział, że będzie barankiem Bożym, Mesjaszem jako baranek Boży, że On będzie zabity, żeby zabić grzech, nienawiść, płonąć, przeistoczyć, ale zmartwychwstanie żeby wyjaśnić krzyż, że to nie była klęska, tylko tryumf miłosierdzia. Jako zmartwychwstały, utożsamiony z Bogiem, będzie wszędzie, w każdym punkcie historii, w punkcie globu, w każdym czasie historii i będzie za zgodą wierzących przychodu do ludzkich wnętrz na stałe, jako zaczątek życia wiecznego, zaczątek nieba, żeby już wewnątrz uczyć, żeby każdy z nas miał nauczyciela mistrza wewnątrz siebie. No i ten, który zdał egzamin na piątkę, bo powiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, od razu otrzymał naganę, ponieważ interweniował, powiedział, nigdy to ci nie spotka. My o to zadbamy. I nigdy cię to nie spotka. Śmierć twoje o nie. Widzisz te bicepsy, nasze możliwości. I usłyszał, odejdź ode mnie, szatanie, ponieważ nie rozumiesz dramatu świata, jak bardzo świat jest mocy złego. Ja nie przyszedłem walczyć z ludźmi, tylko o ludzi, z tym, którego niewoli wy jesteście, a on jest pychą i egoizmem. Dlatego ja będę walczył pokorą krzyża i ofiarą. I w takiej postawie ma upodobanie Ojciec, dlatego mnie jako człowiekowi da swego ducha w zmartwychwstaniu i mnie uczyni Panem w historii i kosmosu, nieba, ziemi. We mnie dokona się połączenie na zawsze nieba z ziemią, ziemi z niebem. Tu na ziemi będę reprezentował przez krzyż i zmartwychwstanie prawdę o Ojcu. Tu będę reprezentował Boga, jaki jest Jego wynik. A w niebie, po niebowstąpieniu, będę reprezentował Was. Ojcze, patrz. Patrz na moje rany, bo Chrystus zmartwychwstały sobie zostawił rany. Oni są wszyscy zapisani w moich ranach. Nikogo nie odrzuciłem. I niejako Jezus obezwładnia sprawiedliwość Bożą swoim miłosierdziem, swoją miłością. Dalej święty Piotr Skała jeszcze bardziej się splamił, bo wtedy, kiedy zaistniał punkt kulminacyjny, do którego Jezus przez 3 lata trzykrotnie ich przygotowywał w sposób specjalny, kiedy zaistniał początek tajemnicy krzyża, triumfu, Piotr Skała rozsypał się jak piasek, tylko dlatego, że służąca rozpoznała w nim jednego z uczniów Jezusa. Ty też przecież do nich należałeś. Ależ nigdy rozsypał się. Dlatego w Ewangelii Jana po zmartwychwstaniu Jezus kazał odejść z Jerozolimy niebezpiecznej do Galilei. Tam przez 40 dni mi się ukazywał. Wszystko musieli na nowo przemyśleć. Ale zanim wrócili do Jerozolimy na pięćdziesiątnicę, Piotr wybrał się na połów ryb. Tym razem nic nie ułowili. Ktoś po brzasku pyta ich, czy macie coś do jedzenia, czyście coś. Byli przekonani, że ktoś przyszedł kupić ryb. Nie, nic nie mamy. To rzućcie sieć na prawą stronę. No i wiecie już, co się dalej dzieje. I wtedy Jezus trzykrotnie go pyta, czy mnie miłujesz, czy chcesz mi służyć. Czy Piotrowi powiedział, Piotrze, nigdy nie polegaj na sobie, bolało cię, cierpiałeś, ale to niestety było zadufanie, to była pycha. Nie polegaj na swojej miłości do mnie, tylko polegaj na mojej miłości do ciebie. Żyj moją obecnością w sobie i wtedy tego bólu, tego cierpienia nie będzie. To dziś święty Piotr tak by nam powiedział, 3 lata, tak wyglądała nasza edukacja Boga. Jak Jezus uczył nas prawdy o Ojcu. jakiemu Bogu poszliśmy w świat służyć. Pokora i ubóstwo. Pokora i ubóstwo. To jest dla mnie bardzo pocieszające, bo to odkrywanie niedojrzałości jest tylko uświadomieniem, że jestem w szkole. Raz jeden dzień się przeżyje na piątkę, innym razem na czwórkę, innym razem na trójkę, czasem na dwójkę, czasem na jedynkę, czasem na zero. Uczymy się. Ciągle się uczymy. Ja bym zakończył to, uczymy się żyć Jego obecnością w sobie, czego Wam i również sobie życzę. Amen.